Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pawierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem.
Witam.
Platforma Obywatelska, dodam, bo to istotne dla pana, dla słuchaczy.
Tak. A zaczniemy
właśnie od Platformy Obywatelskiej. Nie ma pan wrażenia, że trochę Platforma Obywatelska, a na własne życzenie poniekąd, tak, została wpuszczona w taki kanał, który nazywa się Ci Źli i Ci Dobrzy Społecznicy. Do tej pory było tak, że tym złym był Urząd Miasta, tym złym był Janusz Kubicki, a z drugiej strony była grupa jakichś bliżej lub mniej do określonych społeczników. Teraz do prezydenta Kubickiego, do urzędników, do części radnych dołącza kolejna grupa radnych, tym razem Platforma Obywatelska. Z czego to wynika?
Ja myślę, że to chyba troszeczkę z entuzjazmu, czy z takich gorących głów przy tym trudnym temacie budżetu obywatelskiego, wymagającym temacie budżetu obywatelskiego i kwestii działań, które Platforma zaproponowała. I powiem szczerze, że jestem to czasami zawiedzony pewnymi sformułowaniami, bo po spotkaniu z prezydentem w sprawie projektu uchwały uzgodniliśmy, że rekomendacje będą wykonywane przez grupę społeczną, a Platforma ten projekt po zmianach już, bo oczywiście tam się szykują się zmiany, bo Klub Zielona Razem chce prowadzić zmiany, prezydent jeszcze widzi parę rzeczy, które można poprawić. Chcemy go wprowadzić w życie jako prawo miejscowe i takie było uzgodnienie, że poczekamy na rekomendacje i dalej będziemy wnioskowali o zmianę prawa miejscowego. Myślę, że niektóre osoby może to zbyt indywidualnie podchodzą do tych rzeczy, a ta sprawa, ja mówię też szerszym kontekście społecznym, tak samo jesteśmy mieszkańcami. Pan, ja to, że jestem radnym miasta, tak samo uczestniczę w budżetach obywatelskich, tak samo się spotykam z mieszkańcami.
No i ma pan prawo głosu.
Ja nie lubię takiego wykluczania, czy takiej łatki, którą się przypina, bo tak samo przecież w tym grupie, która pracuje nad rekomendacjami, są przecież byli aktywni politycy partii, czy SLD, czy Korwin, czy innych, dlatego ja...
No i powiem panu szczerze, że rozmawiałem tutaj kiedyś w tym studio z jedną z osób, która zasiada w tym gremium pracującym nad tymi rekomendacjami do budżetu obywatelskiego. I ten człowiek, mogę powiedzieć wprost, Edward Markiewicz, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, wchodząc tu mówi do mnie, a co to tam wczoraj ta Platforma ogłosiła? Akurat było dzień po państwa konferencji dotyczącej budżetu obywatelskiego. Ja mówię, no ogłosili swój projekt, to skandal, mówi mi, że to nie powinno się tak odbywać, bo jak to, bo dlaczego oni to robią, z jakiej okazji. Dwa dni wcześniej rozmawiałem tutaj z Robertem Sapą i mówił mi wyraźnie, że będziecie przedstawili ten projekt, ale zapytałem wprost, czy to oznacza, że ten projekt Platformy jest zamknięty, definitywny i ma być tylko taki, jaki życzy sobie Platforma? Mówi, absolutnie nie.
Absolutnie.
Będziemy chcieli wprowadzać zmiany, będziemy chcieli uwzględniać rzeczy, które będą dobre i wydyskutowane, będziemy brali pod uwagę to, co mówią społecznicy. Nie przebiło się to w ogóle.
No właśnie,
zdanie się nie przebiło.
Że my też się uczymy trochę tej współpracy, bo ona przez te lata tak może nie pączkowała, nie była taka mocno aktywna. Te dwa lata pokazały tą aktywność mieszkańców i to też jest nasza rola radnych, którzy wzbudzaliśmy tą aktywność, uczestniczyliśmy w tych procesach konsultacyjnych, bo to HAP, tworzyliśmy pewne rozwiązania razem z Urzędem Miasta. Jeszcze jak był Sebastian Ciemnoczołowski tym takim łącznikiem między Urzędem Miasta a radnymi i organizacjami pozarządowymi. To więc to wszystko nabrało pewnych narzędzi, pewnych form. Budżet obywatelski też się zmienił. Przecież ta komisja społeczna też miała szeroki wgląd w zadania, w definiowanie zadań, w organizację tego budżetu obywatelskiego. To więc myślę, że sporo tych rzeczy się pojawiło. Sporo z pomysłów. Nawet czasami zbyt dużo, należy to wszystko poukładać, zracjonalizować i chronologicznie wprowadzać w życie. Dlatego jest ten projekt uchwały i to jest ewenement w skali, można powiedzieć, bieżących lat, bo projekt uchwały, jakby powiedzieć, zdejmuje też to takie bicie to czas prezydenta, no bo jednak wszystko się koncentrowało na jednej osobie, tak? Wszystkie wady budżetu.
Wy akurat nie jesteście klubem radnych, który będzie się przejmował, jeśli ktoś będzie bił w prezydenta, ale chyba, że się z tym radykalnie nie zgadzacie.
To znaczy, to też chodzi o to, że to nie było takie jednokierunkowe działanie narzucanie budżetu obywatelskiego. To jest prawo miejscowe, czyli to jest zgoda Rady Miasta, tak? Rady Miasta mają reprezentację wśród mieszkańców, mają legitymację społeczną, aby to prawo uchwalać. Było te półtora roku, aby przygotować projekt społeczny, bo też przecież można wnieść projekty społeczne. No i tutaj organizacje jeszcze nie wypracowały. Ja bardzo doceniam tą pracę, bo sam pracuję z tymi organizacjami pozarządowymi. W Radzie Działalności również jestem i te pomysły naprawdę są ciekawe, tylko one wymagają przedstawienia i zamknięcia tego tematu. Ten projekt uchwały pozwoli na to, że radni będą mogli go co roku, jeśli taka będzie konieczność, zmieniać, ewoluować, poprawiać. To więc myślę, że jeśli
chodzi... teraz presja czasu po prostu?
Tak,
chodzi
teraz...
o to, żeby jak najszybciej było uchwalony był jakikolwiek dokument, który będzie można ewentualnie zmieniać, bo jeśli porozmawiać z niektórymi osobami, które też pracują nad tym dokumentem, mówią one, że to, co pokazaliście wy i to, co pokazują oni, to są dwa zupełnie inne dokumenty, że wasz jest niejako kopią tego, co było dotychczas z jakimiś delikatnymi, kosmetycznymi wręcz zmianami. Oni proponowali coś dużo mocniej wypracowanego, wydyskutowanego, coś, co rzeczywiście realnie mogłoby zmienić.
To jest fundament i to rekomendowały również organizacje, że była ta hybrydowość tego budżetu, czy zadania ogólnomiejskie oraz sektorowe. To jest nowość. Będzie w tym rozwiązaniu budżetu obywatelskiego, a kwestia wszystkich rekomendacji, bo ja widziałem te pomysły, tylko one jeszcze wymagają uzgodnień, technicznych rozwiązań z urzędnikami, podziału rejonowości, bo organizacja chciała wprowadzić szerszą liczbę tych okręgów.
No wy mówiliście o okręgach tożsamych z wyborczymi.
Tak, z którymi mieszkańcy rozumieją i się utożsamiają, wiedzą w jakim są okręgu, jakie to są pieniądze.
Ale wie pan dokładnie, że te okręgi wyborcze są jakie są, tak? No i to cały czas można powtarzać jak mantra i wszyscy to mówią, Chynów plus Pomorskie. Jaki to znaczy, to ja właśnie chciałbym wyjść z mieszkańców tego jednego okręgu.
To właśnie, bo my nie możemy definiować z góry wspólnych interesów. To musi powstać właśnie przez trzeci sektor. Oni muszą się spotkać. My musimy się radni spotkać z mieszkańcami i pokazać pewne rzeczy, które łączą pewne części miasta. To nie jest tak, że miasto jest podzielone i ze sobą nie współpracuje. Domki jednorodzinne, koło wieżowców. Przecież je łączą rekreacje, place zabaw, ścieżki rowerowe, komunikacje.
No Pomorskie z Chynowem nijak się nie łączy. No możemy się drogą łączyć.
To wszystko łączy się szkołami. Przecież mieszkańcy wożą dzieci do przedszkoli, do szkoły, do obiektów rekreacyjnych, to więc to wszystko ma jakąś funkcję nadrzędną i takie miasta na przykład jak Gdańsk, Lublin, które mają też dzielnic po 30, spokojnie współpracują.
Dlatego a może trzeba było pójść na kompromis i zrobić niekoniecznie tak, że będą to tylko okręgi wyborcze, ale nie wiem, dany okręg podzielić na pół, no weźmy już, trzymajmy się tego Pomorskiego i Chynowa. Może trzeba to ciachnąć po prostu i tyle. Osobnym będzie Pomorskie. Ja rozumiem, Pomorskie, Raculka i tak dalej. To jest właściwie jeden teren, tak? Mimo, że też różnie zabudowane i pewnie też różne potrzeby mają mieszkańcy tego miejsca. No ale Chynów to zupełnie inna para kaloszy.
I to jest argument, tylko to jest pewna rekomendacja. To jeszcze jest, powiedzieć, w powijakach ta sektorowość opracowana przez ten zespół do spraw budżetu obywatelskiego. Myśmy o tym dyskutowali. To jeszcze nie jest proces zakończony. Jak najbardziej jestem za tym. Jeżeli to będzie sprawdzone przez Urząd Miasta, jeżeli to będzie dobrze zdefiniowane, mieszkańcy będą wiedzieli, że tych okręgów jest 20-30 w Zielonej Górze, będzie akcja reklamowa, promocyjna, spokojnie możemy ten projekt uchwały zmieniać. Przetestujmy go teraz, z uwagi na to, że jest kalendarz, zbieranie podpisów, zadania, zgłoszenie, wpisanie w budżet miasta w grudniu i zawsze był problem z realizacją budżetu obywatelskiego. One wychodziły, nakładały się latami te realizacje tych inwestycji. Teraz przy wprowadzeniu w budżet w grudniu mamy cały bezpieczny rok 2018, aby te zadania zrealizować. I usankcjonujemy komisję społeczną, która jest również, to pracowała w tym momencie Rada Młodzieży, Rada Seniorów, społecznicy, osoby, które są aktywnie nawet uczestniczyć w tych pracach społecznych. To więc to wszystko będzie ubrane w prawo miejscowe, bezpieczne. Pamiętajmy o tym, że przy deformie edukacji mamy 30 milionów wydatków w mieście. To nie jest tak, że ten budżet obywatelski może mieć pewne zawirowania. Prawo miejscowe go stabilizuje, daje te 6 milionów i wszystkie wpływy, nawet negatywne przy tej deformie edukacji, obciążenia samorządów, nie będą miały wpływu na zabezpieczenie tej kwoty.
No tak, wszystko, i to należy wziąć... co pan mówi, to prawda. Absolutnie. I to wszyscy wiedzą, że to trzeba usankcjonować, jakoś obudować w konkretne, solidne ramy, potem ewentualnie zmieniać.
Oczywiście, dobudowywać pewne rozwiązania.
A może jest po prostu tak, że tak samo budżet obywatelski, jak i, nie wiem, inwestycje ewentualne na Wzgórzach Piastowskich, inwestycje, nie wiem, w Dolinie Gęśnika czy gdziekolwiek indziej, to są takie rzeczy, które dzieją się teraz w mieście i one dają pożywkę wielu ludziom aspirującym do tego, aby zostać politykami, radnymi, samorządowcami i czasami tym, którzy już nimi są. I jakby na dalszy plan schodzą pewne rzeczy, bo jest po prostu przekrzykiwanie się, czyja racja jest bardziej mojsza, jakby to powiedział.
Zobaczcie, ja zawsze podkreślam tą argumentację, bo jeszcze chciałem wrócić, no bo to jest też rola radnych, tworzyć prawo miejscowe. W radni przecież nie będą siedzieli całą kadencję i się przyglądali. W pewnym momencie trzeba podjąć ten krok, powiedzieć, robimy. Poprawiamy, zmieniamy.
Ale zdążył pan już zauważyć w tej kadencji Rady Miasta, to pańska pierwsza kadencja, że jest tak, że jeśli coś złego dzieje się w mieście, to robi to magistrat, a jeśli wydarzy się coś dobrego i radni to przegłosowują, to radni wychodzą i mówią, to my załatwiliśmy. Taki podział funkcjonuje od lat. Tak właściwie zawsze było, że był ten zły urząd, i ci dobrzy radni, w zależności od tego, jakie decyzje się podejmowały. Jeśli niepopularne, to tamci wprowadzili. To znaczy, jeśli popularne, to my.
No to jest kwestia interpretacji i wiarygodnego przekazu też. To też nie jest tak, że urząd jest cały czas zły, bo jednak wszystkie otwarcia inwestycji i jej skończone projekty jakby przypadają na prezydenta miasta, a ten łańcuszek, by powiedzieć, realizacji tej inwestycji jest jednak usadzony i czasami w ministerstwach, w urzędach marszałkowskich, to więc te inwestycje się kumulują w jednym punkcie i to jest równoważne. Kwestia jest wiarygodnego przekazu i pokazania mieszkańcom procesów powstawania też inwestycji, transparentności, tak samo mówiłem o Wzgórzach Piastowskich, o tych wizualizacjach, programach funkcjonalnych, ale przygotować mieszkańców na pewne rozwiązania i nie pozwolić na przykład na takie radykalizowanie tematyki, betonowanie wzgórz. To są na przykład zupełnie niewłaściwe, niepoprawne
stwierdzenia. Ale ktoś wrzuca w przestrzeń publiczną tego rodzaju stwierdzenia. One nie wzięły się znikąd. To nie jest tak, że jacyś mieszkańcy osiedla Piastowskiego, siedząc na kanapie i oglądając telewizję, zobaczyli betoniarkę i nagle mówią, wow, to u nas będzie to samo, tak? Przyjedzie betoniarka. No ktoś im to powiedział, skądś wzięli takie informacje, a wie pan, że taka prawda powtarzana dziesiątki razy urasta już potem do rangi czegoś niesamowicie wielkiego, tak? I obrasta jakąś dziwną taką legendą, taka prawda szeptana.
To jest problem, no to mamy do czynienia właśnie ze Wzgórzami Piastowskimi. Ja wiem, że to jest temat bardzo trudny, bardzo społeczny, bardzo ekscytuje to mieszkańców i mi również zależy na tym, tych wzgórz przecież nie zabetonować, nie zniszczyć. Idziemy w stronę tej ekologii, idziemy w stronę ścieżek rowerowych, idziemy w stronę ścieżek biegowych, sintreków. Ta wieża, która jest tutaj już teraz tak mocno demonizowana, a przecież ja ostatnio zaznaczałem też, że to też jest wątek edukacyjny, bo przecież...
Jak w początku było to mówione.
To nie tylko chodzi o zieleń, o udostępnienie walorów krajobrazowych i tego parku, ale też pokazanie pewnych form geologicznych, bo przecież to jest ten wał zielonogórski, to są Wzgórze Piastowskie, Wzgórza Morenowe, jest to miejsce, gdzie widać Karkonosze,
ten najwyższy przewyższenie. Ale widzi pan, no są tacy, którzy mówią, że to widok za kilkadziesiąt milionów, czy kilkanaście milionów i co tam widać, jak tam nic nie widać.
No właśnie, ja nie wiem, czego się ktoś spodziewał zobaczyć, Statuę Wolności, no nie wiem, no przecież to jest, my musimy czerpać, pokazywać piękno tego terenu i wyedukować też mieszkańców, pokazać te walory, bo mówimy tylko o drzewach, to też są formy, tak jak powiedziałem, ekologiczne, tam jest 100 gatunków drzew, to ścieżka edukacyjna w koronarzach można wzmocnić przecież szatą graficzną, czyli jakąś informacją na temat tych drzewostanów, na temat tej morfologii.
No takie rzeczy są robione na takich wieżach, na tego typu wieżach.
To wszystko się wpisuje w ten wątek udostępniania tego miejsca krajobrazowego. Widok jest... No, jak można ocenić widok? Widok jest przepiękny. Trudno z nim polemizować. Jest to drzewostan. Są możliwość zobaczenia gór. Jest możliwość tego szerokiej perspektywy. No jest to miejsce typowo
rekreacyjne. To też jest dyskusyjne, bo wie pan, są tacy, którzy wyjadą na wieś. Czy jedzie pan samochodem i zachwyca się tym, jak pięknie wygląda żółte, kwitnące pole rzepaku i mówi pan, wow, ale świetny widok. No a są tacy, którzy powiedzą, wariat, tak? Co mu się tam podoba, że żółte?
No, jest kwestia bardzo subiektywna i teraz takie demonizowanie, nie wiem, myślę, że ta debata jest bardzo taka zradykalizowana i tych merytorycznych argumentów jest na razie bardzo mało. Się cieszę na przykład, że jest bardzo mocno zaakcentowany ten park ludowy, czyli ten historyczny drzewostan w tych koncepcjach i w rewitalizacji. On też się będzie, te polany, te oczka wodne będą odtwarzane, czyli to jest ta wartość terenów zielonych i na tym
swoją
się koncentruje.
Drogą, przypomniało mi się, kiedy wspomniał pan kwestię parku ludowego, byli tacy, którzy mówili, że należałoby na nich odtworzyć zabytkowe młyny, które tam stały, których są pozostałości. Te pozostałości są może mniej bliżej Górki Tatrzańskiej, a bardziej bliżej Jędrzychowa. Czy za Jędrzychowem. Tylko, że nawet jak się je ogląda, są w internecie filmiki kogoś, kto wybrał się z kamerą i pokazywał te różne rzeczy. Tam nawet jakieś pozostałości koła młyńskiego można znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest beton. To, co tam zostało, to są niejednokrotnie wybetonowane jakieś zbiorniki, w których są pozostałości wody, teraz trochę porośnięte mchem. No i jak tu wtedy dyskutować z tym, że z jednej strony wprowadzacie beton, ale to jest zły beton, nie wiem jaki jeszcze, bo nikt tego nie wie, natomiast gdybyśmy tam to odrestaurowali, to z czego mielibyśmy to zrobić? Z zapałek?
No właśnie to na pewno można odtworzyć w jakichś szlakach informacji turystycznych, gdzie były te...
Ale to jest nie do przejścia, jakoś pan, tam się nie da przejść.
Ale czy to odtwarza, to znowu jest możliwość tej rewitalizacji i to jest właśnie argument merytoryczny w tym momencie, bo on się nie pojawi, czy nie wzmocnić tych obszarów zdegradowanych pod kątem właśnie tym historycznym, tym kulturowym, no bo to jednak to się wpisuje w tą tematykę kulturową. Ja też chciałbym tylko zaznaczyć jeszcze jedno, że my jako Platforma stawiamy mocno na amfiteatr, aby jednak wpisać go w gminny program rewitalizacji, znaleźć źródło finansowania, czy osie kultura, czy rewitalizację. Było spotkanie, jest spotkanie między nami radnymi, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta i aktualizacja gminnego programu rewitalizacji wejdzie na sesji i chcemy wprowadzić amfiteatr, dodatkowo lodowisko.
Wszystko jasne, ale trzeba to robić na hura, teraz wow, budujemy nagle, wszystko musimy mieć, a nie można tego robić etapami?
To znaczy, gminny program musimy zabezpieczyć, muszą być zdefiniowane wszystkie inwestycje, tak, ten parking od strony ulicy Botanicznej, bo tu jest dużym problemem ten pomysł tego parkingu przy Piast Polanii, tu też jestem mocno sceptyczny do niego, miasto też tutaj widzę nie
no
ma
zdefiniowane. Jest parking, który należałoby odrobinę poprawić i jest po temacie.
I to jest ta kwestia, ale kwestia też ujęcia wszystkich inwestycji w gminnym programie, bo dzięki temu możemy szukać osi finansowych. Musimy też zaznaczyć to, że wnosiliśmy jako Rada Miasta, to było w tamtym roku chyba na wakacje, poszerzenie kontraktu terytorialnego finansowanego z programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko i rząd odrzucił amfiteatr. My teraz musimy szukać w regionalnych programach operacyjnych i tą argumentację należy przedstawiać czytelnie. On został wycięty, jeśli chodzi o ośrodek kultury, który wzmacnia Wzgórze Piastowskie i musimy regionalny program operacyjny teraz prześwietlić. Musimy szukać źródeł finansowania, dlatego aktualizacja gminnego pod kątem lodowiska i oczywiście ta argumentacja strony ekologicznej, społecznej jest, no, moim zdaniem jest zasadna i należy faktycznie przemyśleć to lodowisko może przy Ochli, ten obszar też należy wzmocnić i rozwinąć, oraz amfiteatr. I już dochodzimy do pewnych rozwiązań, które nie kolidują. Dlatego ja też stawiam na tą ekologię, na dobrą małą architekturę, czyli te ławki, udostępnienie tego terenu zielonego oraz dla seniorów ta część parku za amfiteatrem w stronę tej drogi, która jest przelotowa do Waszczyka. Ta część parku powinna być tu również zmodernizowana, bo te ławki już mają swoje lata, te ścieżki pół asfaltowe, pół jakieś betonowe. No, to należy poprawić, ten plac zabaw wzmocnić. To więc to jako platforma też o to wnosimy i uzgadniamy to. Po prostu siedzimy i uzgadniamy. Tak jak były miejsca parkingowe, duży program uzgadniany, tak jak jest to. Tak samo jak jest pomnik Piłsudskiego, bo też chciałbym tylko tak płynnie przejść do tego tematu, bo pojawiło się, że platforma coś narzuca. Nie. Platforma
stacjonuje. Ja słyszałem nawet, że platforma żeruje na czyimś pomyśle, że o to wymyśliliście sobie, że wy przypniecie sobie order za Piłsudskiego, gdyby pomnik powstał, a to, że ktoś inny już o tym mówi od jakiegoś czasu, to was nie interesuje.
No właśnie, bo jest parę stowarzyszeń, parę organizacji, parę osób, które o to aktywnie wnioskowały od lat i bardzo się z tego cieszę, bardzo to doceniamy, dlatego chcieliśmy przyspieszyć te prace formalnie i prawnie, bo sama lokalizacja pomnika to są już prace planistyczne, inżynierskie, tak? To są prace własnościowe gruntów, tak? To są prace przy planach miejscowych, bo są osie widokowe, te dominanty, które trzeba
tylko wie pan, wpisać. Że sam Piłsudski, nawet jeśli powstanie w jakimś mieście i będzie nie po czyjejś myśli jego usytuowanie, a każde może być nie po czyjejś myśli, bo jedna osoba powie, to jest punkt jedyny, dobry i słuszny, druga osoba powie, nie, absolutnie, ten się do niczego nie nadaje, bo go w ogóle nie widać, więc trzeba go postawić w innym punkcie. I gdziekolwiek by on nie powstał, to i tak znowu będzie grupa niezadowolonych. Nie ma znaczenia, kto go wybuduje, kto znajdzie pieniądze.
Tu się zgadza, że głosy są bardzo podzielone, którzy mówią o Placu Bohaterów. Myśmy zaproponowali skrzyżowanie Placu Piłsudskiego z ulicą Bolesława Chabrego, to jest Park Tysiąclecia, ten skwer zewnętrzny bez drzewostanu. Tam można ładnie to wyeksponować. Jest to połączenie tych dwóch ulic, punkt bardzo widokowy, blisko urzędów, blisko centrów miasta. Warto rozważyć tą lokalizację, ale krok uchwały prawa miejscowego sankcjonuje, narzuca pewne kwestie formalne dla realizacji dla miasta.
No ja już słyszałem tak rewolucyjny pomysł, żeby zburzyć pomnik bohaterów i w tym miejscu postawić wielkiego Piłsudskiego.
Dlatego jest komisja pomnikowa, tak? Są urbaniści, są planiści, są urzędnicy. Po uchwaleniu prawa miejscowego przystępujemy aktywnie do działań. To jest około ponad 500 dni już do tych obchodów. To wcale jest, ten czas jest bardzo krótki. Te prace pomnikowe i ten dialog trwa już ileś lat. My już nie mamy na to czasu. Musimy teraz w końcu podsumować, zrobić konsultacje społeczne, zebrać wszystkie pomysły i podjąć decyzję, bo święto stulecia odzyskania niepodległości będzie świętem bardzo, bardzo ważnym. Powstaje też projekt uchwały teraz na sesji, który definiuje pewną komisję, która definiuje pewną grupę urzędników, prezydentów, posłów, senatorów, którzy będą jednak prowadzili te uroczystości tu z imienia samorządu. To więc te działania należy zintensyfikować. Platforma podjęła to działanie i myśmy tylko dali propozycję. Szanujemy inne zdanie. To jest rola konsultacji, wypracowania kompromisu.
To na sam koniec przenieśmy się jeszcze pod CRS. W tym tygodniu radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję. Mówią, że miasto wystawiając tam działkę vis-a-vis hali i basenu, no, naraziło mieszkańców i miasto na niegospodarność, bo była ona źle oszacowana czy niedoszacowana. I kwota, z jaką został ogłoszony przetarg, to kwota o kilka milionów za niska. No i teraz pytanie, jak to jest z tego rodzaju przetargiem? Przetarg nie był tajny, wszyscy o tym wiedzieli. Jeśli to rzeczywiście była tak atrakcyjna działka, że każdy chciałby tam coś zbudować, To ja się trochę dziwię, że stanęła tylko jedna firma do przetargu.
Znaczy to, że stanęła ta firma akurat w tym boomie inwestycyjnym, który teraz jest przy samorządach, w tych konkurencyjności samorządów, to czasami też nie dziwi, bo teraz ulica Święty Marcin w Poznaniu, też jeden wykonawca się zgłosił i cena zawyżona chyba 16 milionów jest, nie? To więc to się widzę, powtarzam, w samorządach, w miastach. Ta problematyka inwestorów.
W Wielce, chociaż pamięta pan, że bywały i nadal tak bywa w różnych miejscach i w Zielonej Górze też tak bywało, że pojawiali się tak zwani skupowacze ziemi, którzy kupowali tą ziemię i sobie trzymali, bo ktoś uznał, że jeśli można zrobić na tym
takie
dobry...
Takie były przypadki w Zielonej Górze.
Oczywiście, że były. Właśnie. W Poznaniu i w innych większych miastach były dziesiątki takich przypadków, że przyjeżdżał sobie jakiś tam oferent, popatrzył, opłaca się, robił sobie lokatę kapitału i mówi, a niech leży odłogiem 5, 10, 15 lat, co za różnica, stać mnie na to, a sprzedam to potem razy 3. No tu się nie pojawi.
Znaczy, ja w ogóle nie rozumiem teraz takiego radykalizmu, bo oczywiście zgłosić zawsze można to do specjalnych służb.
No służby od tego są, no tym się powinny zajmować.
Była to transakcja transparentna, był przetarg, kosztorys wyceny przeżyczonawców majątkowych odnoszą się do bieżącej sytuacji gospodarczej, tak? Do bezpośredniego obciążenia inwestycyjnego, do atrakcyjności tej działki tylko pod tym kątem, bo to jest usługa plus chyba produkcja mebli. Ja powiem szczerze, że trochę za mało akurat nie o tym wiemy, o tym dopytamy na sesji. Ja trudno mi w tym momencie definiować. Jeszcze chciałem jedno wrócić, bo to trochę tak umknęło to w teraz tej przestrzeni medialnej, bo przygotowujemy konkurs architektoniczny na Leśny Dwór i tutaj warto zaznaczyć, że i o to zabiegałem, rozmawiałem z prezydentami, z planistami, aby, bo miasto planuje rozbudowę Leśnego Dworu za osiedlem leśnym i tutaj jest koncepcja, jest sąd architektoniczny, to tak się nazywa, jest cała procedura konkursowa, aby zaprojektować osiedle pełne, z drogami, z edukacją, z usługami, z budownictwem wielorodzinnym.
Dla pana ważne, bo to pański okręg wyborczy.
To znaczy, to też jest pewien proces, który jednak po tym roku, półtora udało się wydyskutować i to jest pewien przełom, jeśli chodzi o projektowanie przestrzeni miejskiej, zrównoważonej przestrzeni miejskiej, względem tej zieleni, rekreację. I myślę, że to jest dobry kierunek, bo jeżeli mamy budować, to faktycznie róbmy to bardzo atrakcyjnie, uwzględniając szereg funkcji, bo pamiętajmy, że walczymy z suburbanizacją, czyli z rozlewaniem się miast i kwestia zatrzymania i dostępności komunikacyjnej wiąże się z lokalizacją usług, dopełnianiem tych przedmieść miasta.
A co będzie, jak pojawią się głosy? A na pewno się takie pojawią, którym nie będzie odpowiadało rozbudowywanie osiedla w tym miejscu i powiedzą, a budujcie sobie w Krępie albo gdzieś tam.
No to już jest kwestia argumentacji miasta, urbanistów, planistów, prezydenta odpowiedzialnego za rozwój. Ja jestem zawsze zwolennikiem nowego studium i nowej aktualizacji polityki przestrzennej miasta i to jest jak najbardziej racjonalne. Teraz pojawiła się projekt uchwały, jeśli chodzi o studium i myślę, że należy do niego przystąpić. My pracujemy, mamy wygenerowane pieniądze na studium transportowe, to więc też będziemy się do tego w odpowiednim czasie odnosić. My nie musimy, te prace muszą przyspieszyć, a konkursy są sprawdzone w samorządach, w miastach i myślę, że to jest dobra droga.
Jak pan powiedział, konkurs, to warto pamiętać o tym, że miasto otrzymuje kolejną nagrodę od bądź co bądź prestiżowego magazynu, jakim jest Forbes i kolejny raz Forbes dostrzega miasto jako świetnie rozwijające się. To też się nie wzięło znikąd. To nie są rzeczy, które ktoś sobie wymyślił albo sobie kupił, bo kiedyś kupowano takie nagrody. No teraz takich nagród już nie sprzedają, zwłaszcza tak znani i ważni w branży ludzie jak Forbes.
Chociaż. No tak, jest to duży akcent, bardzo pozytywny. No tu na pewno zwracamy oczy w stronę strefy, która się rozwija bardzo mocno. Musimy myśleć już o nowej strefie, projektowane przy łączniku z Pomorskim z Eską, bo tam było zabezpieczone te tereny. No a to się wiąże z nowymi dokumentami planistycznymi, tak jak powiedziałem, a strefa super fajnie, że się rozwija. W końcu jest to połączenie.
A właściwie jest już tam teraz tak ciasno, że za moment tak, trudno też będzie o to, aby sprzedać dużą działkę kolejnemu inwestorowi. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.